Słowo Boże przeczytam z księgi proroka Amosa, rozdział 5, wersety od 21 do 24. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Panie Boże, dajesz nam dzisiaj trudny fragment twojego słowa, ale nie chcesz, żebyśmy od niego uciekali, tylko jak najwięcej się od niego nauczyli, jak najwięcej z niego wzięli dla naszego codziennego życia. Dlatego prosimy cię teraz, żebyś dał nam właściwą mądrość, taki zmysł do tego, żeby przyjąć to, co chcesz nam powiedzieć. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Mamy dzisiaj do czynienia z bardzo ostrą krytyką postępowania ludzi. Nie chcę powiedzieć, że to jest najostrzejsza krytyka, dlatego że w Starym Testamencie znalazłoby się kilka innych fragmentów, które równie ostro zwracają się przeciwko niektórym praktykom, ale na pewno ta krytyka jest wyjątkowa. Dlaczego? Dlatego, że Bóg tutaj pokazuje siebie jako kogoś, kto jest wyjątkowo ludzki. Jako kogoś, kto po prostu stracił cierpliwość, jest poirytowany, ma dość, jest oburzony, no i używa takich zwrotów jak nienawidzę, gardzę, nie podobają mi się, nie chcę patrzeć, nie chcę słyszeć. Myślę, że to jest obraz Boga, który przypomina nam człowieka albo nas samych w sytuacji, kiedy naprawdę jesteśmy doprowadzeni do jakiejś granicy i wreszcie wybuchamy. To jest obraz Boga, który jest bardzo zmysłowy, który jest w stanie widzieć, ale akurat nie chce, który jest w stanie słyszeć, ale akurat nie chce, który jest w stanie czuć, ale akurat nie chce tego robić. No i dawno, dawno temu Izraelici przez słowa proroka Amosa zostali z takim Bogiem skonfrontowani. Pytanie, czy my mamy doświadczenia z taką konfrontacją, właśnie z człowiekiem, który przychodzi i wprost nas krytykuje, wymienia to, to, to i tamto. Przychodzi z całą swoją złością, może z nienawiścią, kieruje do nas wręcz taką agresję. Agresję aktywną czy nieukrytą, bo my może jako chrześcijanie częściej uciekamy się do takiej agresji biernej. Jesteśmy wściekli, ale wprost tego nie pokażemy. A tutaj Bóg wprost jest po prostu wściekły, jest zły. Jak sobie z czymś takim poradzić? Jak to wytrzymać? Izraelici w tamtych czasach musieli w jakiś sposób sobie z tym poradzić, jakoś zareagować na to. My dzisiaj też w jakiś sposób musimy się do tego ustosunkować. Też musimy znaleźć jakąś swoją odpowiedź. Więc spróbujmy się w ogóle zastanowić, o co chodzi i jak my możemy zareagować. Jeśli chodzi o samą krytykę, to pytanie, co jest jej przedmiotem? Zwykle Bóg w Starym Testamencie krytykuje zachowania ludzi, które w jakiś sposób wymykają się temu, co nakazał. Na przykład krytykuje bałwochwalstwo, oddawanie czci innym bogom. Krytykuje niewierność. Na przykład, kiedy Izraelici brali sobie za żony kobiety z obcych narodów, które wyznawały inną religię, wierzyły w innych bogów, to się Bogu nie podobało. Krytykuje odstępstwo, zdradę, jakieś inne wykroczenie przeciwko przepisom zakonu. Ale tutaj główna krytyka spada na kult, tak się przynajmniej w pierwszej kolejności wydaje, na kult, czyli całokształt religijnych zachowań Izraelitów. To może być tyle dziwne, że przecież kult jest czymś, co Bóg nakazał, aby było wykonywane i pielęgnowane. Krytykuje w tym miejscu święta, krytykuje ofiary, krytykuje pieśni, w zasadzie nie tylko pieśni, ale też w jakiś sposób rodzaj modlitwy. Pytanie, dlaczego on to robi? Skąd się ta krytyka wzięła? Gdybyśmy chcieli sięgnąć właśnie do źródeł tej krytyki, to okaże się, że ona ma konkretne podłoże właśnie w takim czysto społecznym zachowaniu Izraelitów. Ogólnie ta krytyka w przypadku proroka Amosa jest skierowana przeciwko elicie Samarii. Samaria to była stolica państwa północnego, królestwa północnego Izrael. I tam okazuje się, że w tej Samarii dochodziło do takich wielkich społecznych nadużyć. Elita, rządzący, arystokracja zaczęli bogacić się kosztem ubogich, stali się zadufani, zaczęli bardzo mocno polegać na tym, co mają i kim są, przestali się liczyć z kimkolwiek. To jest całkiem naturalne. Kiedy człowiek staje się niezależny finansowo, kiedy ma władzę, kiedy ma pozycję, bardzo często okazuje się, że wielu ludzi, których wcześniej cenił, bo byli mu potrzebni, staje się dla niego bezużyteczny. Ale właśnie, Bogu się to nie podoba. I ta niesprawiedliwość, którą elita Samarii się kierowała, sprawiła, że kult, który również propagowali, stał się bezużyteczny i stracił swoją funkcję. W świecie Starego Testamentu bardzo trudno wskazać jakąś wyraźną granicę pomiędzy tym, co jest święte, a tym, co jest powszednie, między sakrum i profanum. I Bóg tutaj przez proroka Amosa chce pokazać, patrzcie, wy doprowadziliście do pewnego rozdwojenia, do pewnego rozdźwięku między tym, co prezentujecie, kiedy uczestniczycie w kulcie, a pomiędzy tym, co prezentujecie na co dzień. I takiego rozdwojenia, takiego rozdźwięku nie może być. To jest niemożliwe. Dlatego Bóg zaczyna nienawidzieć i gardzić świętami. Bardzo ciekawe, święta. Coś, co zostało przez Boga ustanowione, coś, co było chlubą i wyznaczało, wyróżniało Izraelitów na tle innych ludów. Teraz Bóg to odrzuca. A jeśli odrzuca coś takiego jak święta, na przykład gdybyśmy wzięli święto Paschy, to w jaki sposób teraz Izrael ma sobie na nowo ukonstytuować swoją tożsamość? Przecież to było dla nich coś istotnego. Przypominali sobie, że Bóg ich wyprowadził z Egiptu. Dziękowali Mu za to. A teraz to się staje nieistotne. Bóg tym gardzi. Bóg nie ma upodobania w ofiarach. Chociaż dosłownie można byłoby ten zwrot hebrajski przetłumaczyć: Bóg nie wącha ofiar. Dlaczego nie wącha? Jeśli przypomnimy sobie to, co działo się, kiedy Noe wyszedł z arki chociażby. Noe złożył Bogu ofiarę. I Bóg wtedy powiedział, czy narrator przekazuje nam taką informację: i poczuł Pan miłą woń. Czyli powąchał tą ofiarę, przyjął ją, zaakceptował. Ona stała się dla niego istotna. A tutaj nagle się okazuje, że te ofiary są przez Boga odrzucone. Bez względu na to, czy to jest ofiara całopalna, a więc taka, w której składający ofiarę wszystko przekazywał dla Boga, czy to jest ofiara pojednania, w której zależało składającemu ofiarę na tym, żeby jego grzech został wybaczony, Bóg odrzuca te ofiary. Więc ludzie tak de facto tracą z ręki narzędzie, które pomagało utrzymywać relacje z Bogiem, nawiązywać z Nim kontakt. Wreszcie Bóg mówi, że pieśni stają się dla niego wrzaskiem. To jest ciekawe w kontekście tego, co mówiła też pani Krysia. Pieśni są dla społeczności ewangelickiej dość istotne. Dla mnie to było zawsze dziwne, ale okazuje się, że na przykład kiedy dochodzi do takich smutnych sytuacji, jak na przykład pogrzeb, i część wiernych Kościoła katolickiego przychodzi do nas na pogrzeb, to jest zdziwionych, że u nas się tyle śpiewa. I że to na nich robi takie dobre wrażenie, że to jest takie pokrzepiające, że to daje siłę. Ale w tamtych czasach te pieśni były równie istotne, tym bardziej, że one stanowiły też swoisty rodzaj modlitwy. Tutaj nie chodzi tylko o takie pieśni, jak my to dzisiaj rozumiemy, że mamy śpiewnik, jakaś melodia, jakieś słowa, ale to były modlitwy o pewnej ustalonej formie, które wpisywały się w liturgię nabożeństwową, w liturgię kultową. I takie coś staje się dla Boga wrzaskiem. On tego nie jest w stanie słuchać, nie jest w stanie wysłyszeć, o co człowiekowi chodzi. Psalmista w psalmie 104 mówi: będę śpiewał Panu, pókim żyw, oby mu była miła pieśń moja. Ale tutaj Bóg mówi: nie, to jest wrzask, ja tego nie chcę słuchać. Bóg zamyka się na to, co robi lud. Zamyka swoje zmysły. Nie chce widzieć, nie chce słyszeć, nie chce patrzeć, nie chce czuć. To wszystko przez to społeczne odstępstwo od jego prawa. Przez tą społeczną niesprawiedliwość. I trudno mi w to uwierzyć, dlatego że przecież Izrael miał gorsze rzeczy na swoim koncie. Można było powiedzieć, że to jest jeszcze takie przewinienie, taki grzech, który no jest istotny, ale dlaczego akurat wywołał taką reakcję u Boga? Dla Boga okazuje się, ważne jest nie tylko to, co dzieje się, kiedy sprawowany jest kult, ale ważne jest też to, co dzieje się generalnie w społeczności czy w społeczeństwie poza tym kultem. I Bóg kieruje do Izraelitów takie słowa wzywające do nawrócenia. Bóg oczekuje konkretnej rzeczy. Pamiętacie, czego Bóg oczekuje? Oczekuje prawa i sprawiedliwości. Mówi wam to coś? Kojarzy się wam coś z tym wyrażeniem, prawo i sprawiedliwość? Oczywiście w naszym polskim kontekście trzeba to wytłumaczyć, przynajmniej pobieżnie, żebyśmy tutaj się nie minęli z prawdziwym rozumieniem i prawdziwym znaczeniem tego, o co prorokowi Amosowi chodzi, ale mu chodzi o prawo, to znaczy hebrajskie mishpat. I mogłoby się wydawać, że to jest tylko i wyłącznie jakiś spisany kodeks, jakieś dokumenty, ale to mishpat to jest prawo, owszem, pojęcie ze sfery prawno-sądowej, oznaczającym przede wszystkim akt przywrócenia naruszonego niewłaściwym postępowaniem porządku społecznego. Czyli jeśli ktoś czynił prawo, jeśli Bóg czyni prawo, to przywraca właściwy porządek, czyli robi rzeczywistość taką, jaka ona powinna być. To jest prawo. Natomiast sprawiedliwość, o której tu jest mowa, to jest hebrajskie tzedaka, ona wykracza poza takie zwykłe realizowanie obowiązków wobec innego człowieka, a jest spełniana poprzez udzielenie pomocy, ale też wierność i lojalność. Nie tylko jednorazowa pomoc, ale też trwanie przy tym, komu się pomaga, bycie z nim, bycie mu lojalny. I ciekawe jest to, że zarówno to prawo, jak i sprawiedliwość to nie są jakieś abstrakcyjne terminy, ale te definicje mają przede wszystkim bardzo konkretny wymiar społeczny, praktyczny. Bóg nie chce, żeby religijność Izraela była tylko jakimś tworem intelektualnym, ale on chce, żeby ta religijność realizowała się w praktyce poprzez konkretne zachowanie w stosunku do drugiego człowieka. Więc z jednej strony Bóg wzywa do nawrócenia i oczekuje, że ludzie zatroszczą się o siebie nawzajem, że będą lojalni, że będą troszczyć się szczególnie o tych słabych i potrzebujących, a z drugiej strony oczekuje, że będziemy przywracali, czy Izraelici mieli przywracać właściwy stan, czy taką harmonię w społeczeństwie. Mieli we właściwy sposób nauczyć się rozwiązywać pewne konflikty, tak żeby nikt na tym nie cierpiał, ale żeby cała społeczność była wzmacniana, a nie doprowadzać do takiego podziału najbogatsi, najbiedniejsi, najmocniejsi, najsłabsi. I to oczekiwanie tego prawa i sprawiedliwości zostało dodatkowo wyrażone za pomocą takich porównań do tryskającego źródła i płynącej wody, które właśnie wskazują na taki ożywczy charakter tych dwóch terminów. I w zasadzie można byłoby to spuentować tak, że bez takiej wzajemnej pomocy i lojalności oraz sprawiedliwego sądzenia wszystkie wysiłki kultowe Izraelitów były bezużyteczne i bezsensowne. Bóg zwraca im uwagę na to, że muszą zadbać o drugiego człowieka, żeby to, z czym przychodzą w trakcie uroczystości, świąt i ofiar, miało jakiekolwiek znaczenie. No i teraz pytanie, co my z tego możemy mieć, jak my mamy się do tego odnieść? Pytanie, czy mamy kult? Czy cokolwiek sobie myślimy i z kimkolwiek się porównamy? Tak, mamy. Myślę sobie, że nawet taka prosta rzecz jak hasło biblijne roku albo hasło na dany miesiąc, to już jest element kultu. Nabożeństwa, modlitwy, liturgia, śpiewniki. To jest kult. My w tym wszystkim bierzemy udział. I teraz ciekawe, gdyby Pan Bóg zwrócił się do nas przez usta proroka Amosa w takich słowach: nienawidzę waszego wielkiego piątku. Co byśmy powiedzieli? Przecież nie, no przecież ewangelicy Wielki Piątek to jest jedno z największych świąt, to Panie Boże, ty tego nie możesz nienawidzieć. Albo gdyby powiedział: nienawidzę waszych pieśni. Nie tylko chórzyści byliby oburzeni. Gdyby powiedział: nienawidzę waszych modlitw, nie chcę ich słuchać. To byśmy mogli zapytać: no to Panie Boże, no to co nam zostało? W zasadzie wypunktowałeś wszystko, z czym zwykle do ciebie przychodzimy na nabożeństwie i poza nabożeństwem. Czy ten tekst pokazuje mi, jak wielkie znaczenie Bóg przywiązuje do nie tylko doktryny, nie tylko jakiegoś tradycyjnego porządku, ale też do sprawiedliwości i prawa wśród Bożego ludu, do tego, w jaki sposób na co dzień między sobą i ze sobą funkcjonujemy. I pomyślałem sobie tak, że można wyróżnić takie dwa aspekty tego, o czym Bóg dzisiaj do nas mówi przez proroka Amosa. Z jednej strony możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy nie znamy Boga i Bóg nas do siebie woła. I to widać w tym, co Jezus robił. On wzywał do naśladowania Go. I bardzo często mówił, że to ma najwyższy priorytet, jeśli chodzi w ogóle o ludzkie aktywności. Przyszedł do Niego ktoś i powiedział: Panie, pójdę za Tobą, ale pozwól mi najpierw pochować mego ojca. Co Jezus mówi? Niech umarli grzebią umarłych, a Ty pójdź za mną. Jezus dalej mówi: kto się nie zaprze samego siebie i pójdzie za mną, nie jest mnie godzien. Albo mówi, że jeśli nie będzie dla kogoś ważniejszy niż jego rodzina, niż matka, ojciec, bracia i siostry, to ktoś taki Królestwa Bożego nie może oglądać. Czyli popatrzcie, kiedy ktoś nie zna Boga, ale chce z Bogiem żyć, to musi zdawać sobie sprawę z tego, że musi dać Bogu najwyższy priorytet. Ale teraz, kiedy ten ktoś jest już uczniem Jezusa, chodzi już z Bogiem, to Bóg troszeczkę zmienia akcent i mówi: będziesz miłował Boga z całego serca, ale bliźniego swego jak siebie samego. Czyli oprócz tego, że Bóg jest priorytetem, też kieruje naszą uwagę na drugiego człowieka. W Ewangelii Mateusza Jezus powiedział: jeśli więc składałbyś dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż swój dar. Czyli jeśli traktujesz Boga serio, jeśli jest dla ciebie ważny, to Bóg mówi: to pomyśl też o innych, bo nie możesz przychodzić tylko do mnie, żądać czegoś ode mnie, mi dziękować, mnie wychwalać, a innych ignorować i traktować marginalnie. I tak sobie myślę, zbliża się czas postu. Nie wiem, czy tylko ja mam takie zwichrowane myślenie, ale dla mnie ten czas postu zawsze wydawał się taki bardzo egocentryczny, że teraz ja muszę przyjść do Boga, ja muszę Mu wyznać swoje grzechy, ja muszę ciągle rozpamiętywać, że jestem tym grzesznikiem i potrzebuję łaski Boga i zastanawiać się, jak też teraz do Boga podejść, żeby On mi to wszystko wybaczył, żebym ja się mógł cieszyć tym, że zostało mi to wybaczone, że Bóg jest dla mnie życzliwy i przychylny. Ale te słowa proroka Amosa w zasadzie mówią: tak, to jest ważne, ale popatrz też na drugiego człowieka. Czy jesteś w stanie temu drugiemu człowiekowi jakoś pomóc? Jakoś go wesprzeć, zauważyć? Może nie jesteśmy w stanie przenieść tej sytuacji ze starożytności dzisiaj na dzisiejszą sytuację 1:1. Ale myślę, że możemy po prostu zacząć zwracać uwagę na to, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień i czy to jest spójne z tym, jak funkcjonujemy w niedzielę. Myślę, że powinniśmy też potraktować relacje z drugim człowiekiem jako element naszego kultu. I wtedy nie będziemy doprowadzać do takiego rozdwojenia: niedziela jedno, poniedziałek, sobota drugie. Nie będziemy dzielić naszego życia na sakrum i na profanum. I życzę nam, żebyśmy właśnie wykorzystali ten czas postu do tego, żeby się zastanowić, jak mogę wspomóc drugiego człowieka. Nie zawsze będzie chodziło o pieniądze. Ale to, w jaki sposób zareagujemy na tego człowieka, jest dla Boga istotne. Amen.